Pikowa kawiarenka. We wtorek po 21:00. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie i zapraszam na spotkanie w Pikowej Kawiarence z moimi gośćmi. A będą dzisiaj nimi. Aldona Chlewicka, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pisarz i tłumacz, autor książki Dygot, Jakub Małecki, który w minionym tygodniu spotkał się z czytelnikami podczas akademickich spotkań z literaturą Wrota Wyobraźni. To w ramach cyklu organizowanego przez Bibliotekę UKW w Bydgoszczy. A w drugiej części programu moim gościem będzie Andrzej Gawroński, kierownik pracowni pałacowej zespołu parkowo-pałacowego w Ostromecku z Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Mówić będziemy m.in. o kolekcji fortepianów, którą można oglądać w Pałacu Starym w Ostromecku, kolekcji fortepianów Andrzeja Szwalbe i o Kurierze Ostromeckim. Jego najnowszy numer właśnie się ukazał. Tak więc Pikowa Kawiarenka w Polskim Radiu Pik do godziny 22:00. Zapraszam.
Pikowa Kawiarenka.
Pani Aldona Chlewicka, dyrektor Biblioteki UKW w Bydgoszczy. Mamy już drugie spotkanie z pisarzem w bibliotece. Wrota Wyobraźni, tak nazywa się ten cykl. Proszę powiedzieć, kto natknął Państwa do takiego pomysłu, bardzo dobrego zresztą, bo to piękny obiekt, w którym można robić mnóstwo ciekawych wydarzeń.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy w końcu zacząć ze spotkaniami literackimi, ponieważ do momentu, kiedy nie było księgarni PWN-owskiej w bibliotece, kiedy nie można było sprzedawać książek podczas spotkań autorskich, no było to dużym utrudnieniem, żeby pozyskać i sponsorów, i chętne osoby do uczestniczenia. No w tej chwili już to możemy robić, także jest to drugie spotkanie. Wrota Wyobraźni, akademickie spotkania z literaturą. Chcemy troszeczkę ubarwić te spotkania, żeby to było nie tylko spotkanie z samym autorem i dyskusja z osobami, które są z różnych dziedzin, literaturoznawcy, socjolodzy, filozofowie, no tutaj jest bardzo duży przekrój, ale żeby to było też połączenie troszeczkę muzyki, czegoś takiego artystycznego. No dzisiaj gościmy na przykład pana Mieczysława Franaszka, który będzie czytał fragment, z czego jestem bardzo, bardzo dumna.
W jaki sposób dobierają Państwo bohaterów tych spotkań, czyli pisarzy? Przypomnijmy na pierwszym spotkaniu.
Był Krzysztof Andrzej Zajas. Pan Krzysztof jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale zabrał się za pisanie kryminałów. I muszę powiedzieć, że spotkanie było naprawdę, wypadło znakomicie. I jego książki rzeczywiście wszyscy pochłonęliśmy. Tutaj było sporo osób. Wszyscy pochłonęli i wszyscy bardzo pozytywnie się wyrażali. To są książki, które ukazują się właśnie na bieżąco. Są, można powiedzieć, na topie. Tak jak w przypadku pana Jakuba Małeckiego, no dopiero co właściwie otrzymał, no jego książka znalazła się na kilku listach najbardziej liczących się książek w powieści polskich w ubiegłym roku, czy tam liście trójki, naprawdę w wielu rankingach. Także mamy nadzieję, no, że dalsze spotkania też będą takie. Już tu mam przebłyski, tak jak to mógłby być. Będzie to następne bardzo atrakcyjne spotkanie. Prawdopodobnie już pod koniec lutego, no ale jeszcze szczegółów nie mogę zdradzać.
Czyli w lutym kolejne spotkanie. Te spotkania będą się odbywać co miesięcznie?
Mamy nadzieję, że będą cyklicznie. To jest uzależnione już w tej chwili. Też trzeba pamiętać o tym, że do takich spotkań musimy pozyskiwać sponsorów, więc będziemy się starali, aby te spotkania były, no, utrzymały naprawdę wysoki poziom i żeby nasi czytelnicy, użytkownicy byli zadowoleni.
Pikowa kawiarenka.
Pan Jakub Małecki, który promuje swoją książkę najnowszą, zatytułowaną Dygot.
Witam, dzień dobry.
Ale najpierw może powiedzmy, jaka droga zaprowadziła pana w ogóle do pisarstwa, bo do tej pory bardziej był pan znany raczej z literatury, no powiedzmy fantastycznej, nie mówię science fiction, bo raczej fantastycznej. Były też nagrody za te publikacje, a teraz jest książka Dygot, zupełnie inna niż ta poprzednia pana praca. Co pana sprowadziło do decyzji, aby zostać pisarzem?
Myślę, że to był taki proces bardzo klasyczny i bardzo normalny, to znaczy zaczęło się od tego, że ja zawsze lubiłem czytać książki i z tego co pamiętam, to nawet jako jakiś tam mały chłopak podejmowałem takie tam kalekie próby pisarskie i nawet kiedyś dostałem jakąś maszynę do pisania od wujka i coś tam sobie napisałem na niej dłuższego, więc zawsze jakaś taka potrzeba we mnie była, wynikająca chyba z tego, że po prostu bardzo lubię książki i tak to się po prostu wydarzyło, że w pewnym momencie postanowiłem napisać swoją.
I dlaczego poszedł pan w kierunku fantastyki właśnie?
Trudno powiedzieć, bo też ta moja fantastyka, ona nie była taką fantastyką w klasycznym rozumieniu tego słowa, to znaczy ja nigdy nie pisałem ani o statkach kosmicznych, ani o jakichś tam smokach i tak dalej. To była raczej taka, powiedzmy, bardzo lekka fantastyka, bo opisywałem świat taki, który mamy za oknami, tylko gdzieś tam przełamany w jakąś taką trochę nienaturalną stronę. I naprawdę nie potrafię odpowiedzieć akurat, dlaczego mnie w tą stronę ciągnęło. Ja zresztą się od tego takiego nadrealizmu absolutnie nie odżegnuję, bo mnie cały czas troszeczkę interesuje coś więcej niż rzeczywistość. Więc może w tym Dygocie jest tego najmniej, z tych wszystkich książek, no ale gdzieś tam pod warstwą tej opowieści coś takiego tajemniczego pulsuje, jak ta rzeka metaforyczna, która też tam w tej książce się pojawia.
Pana opowieść Dygot no nie jest porównywana może do twórczości Tokarczuk czy Myśliwskiego, ale te nazwiska w kontekście pana książki się pojawiają. Trudno by może zakwalifikować tak konkretnie tę powieść, no ale mówi się przy niej o realizmie magicznym, o tym, że jest to książka bardziej o stosunkach między ludźmi, a nie o ingerencji świata zewnętrznego w świat ludzi, choć ta ingerencja nadprzyrodzona, o której pan powiedział, też tu występuje. No bo dzięki tym zdarzeniom, czyli na przykład klątwie cyganki i bardzo złym życzeniom pewnej Niemki, sprawy się zawiązują, to znaczy akcja dramatyczna się zawiązuje. Czyli opisał pan kilkupokoleniową rodzinę, w której życie realne bardzo wkracza ten świat nadrealny.
Tak, ale to właśnie ja chciałem to pokazać w ten sposób, żeby było widać, jak ludzie sobie sami próbują interpretować swoje życiorysy i doszukiwać się w nich sensu, bo przecież to wszystko, co się wydarzyło, jest jak najbardziej realne i nie ma tam nic takiego nadrzeczywistego w tych losach konkretnych, które spotykają obydwie rodziny. Natomiast to, że oni sobie tłumaczą swoje nieszczęścia i różne przypadłości, jakie na nich spadają, właśnie jakąś zasłyszaną, nie wiem, jakimś przekleństwem, czy jakąś w cudzysłowie klątwą rzuconą, to już jest właśnie chęć z mojej strony przedstawienia tego, że my sobie zawsze próbujemy w tym naszym życiu sensu i jakiegoś znaczenia szukać. Może czasem niepotrzebnie, może czasem się krzywdzimy w ten sposób, bo próbujemy to życie w jakiś sposób, no nie wiem, określić i chcielibyśmy, żeby ono było jakieś takie bardzo, bardzo ważne, co jest zrozumiałe, ale często się sami w tym zapętlamy i ci bohaterowie, niektórzy mojej tej ostatniej powieści, tak się właśnie zagubili w tym, że właśnie ten jeden Jan Łabędowicz biedny do końca życia myślał o tej Niemce i o tej klątwie i tak dalej, mimo że to pewnie dla niej jakiegoś większego znaczenia nie miało, bo ona po prostu w złości coś tam powiedziała, a niech ci się tam jakiś Teufel czy diabeł urodzi i tyle, a on to...
I urodził się albinos.
Tak, ale no to właśnie ja chciałem to zrobić w ten sposób, żeby to był zbieg okoliczności, no bo albinosi się rodzą, tak? Rzadko, ale się rodzą i przecież nie każde urodzenie albinosa, czy nie wiem, czy nie każde poparzenie dziewczynki, tak jak w tej drugiej rodzinie, wynika z czegoś. Po prostu tak się zdarza, prawda? No też trudno się doszukiwać, nie wiem, na przykład ginie dziecko w 6-letnie na jakąś paskudną odmianę choroby, no to też zawsze staramy się jakiegoś sensu w tym doszukiwać, a czasami po prostu tak jest.
Czyli przypadek, czy ingerencja sił zewnętrznych?
Zdecydowanie przypadek. Tak sobie założyłem, żeby w tej powieści pokazać, że tymi losami, które sobie na różne sposoby tłumaczymy, rządzi takie jedno wielkie nic. Że tego sensu tam nie ma albo jest go bardzo niewiele w porównaniu do tego, jak my sobie ten sens wyobrażamy.
Bardzo długi odcinek czasowy założył pan sobie w swojej powieści, bo to jest właściwie rok 1938 do 2004, powiedzmy, tak? No to jest kawał czasu, kawał historii. Czy ta historia w jakiś sposób jest obecna i jak ona jest ważna? Czy to jest istotne? Bo mam pewne wrażenie, że świat toczy się swoją drogą, a to tak za bardzo nie wpływa na losy bohaterów, no ale jednak taki czas występuje. Mógł pan to przecież umieścić w zupełnie innym czasie.
Tak. Znaczy, no ma pani rację, że te wielkie koła historii, które tam gdzieś mielą z tyłu w tle tych życiorysów, one jakoś zahaczają, bo muszą zahaczać o te losy, bo przecież trudno pisać książkę, która się właśnie zaczyna w czasie wojny, żeby o tej wojnie nie powiedzieć, żeby ta wojna w jakiś tam sposób nie wpłynęła na ludzi, nawet z jakichś bardzo niewielkich miejscowości. Ale mnie to interesowało tylko na zasadzie właśnie tła. Bardziej mnie interesowały te kameralne losy tych poszczególnych ludzi, a nie jakaś tam wielka historia. Więc przedstawiłem to tło na tyle, na ile to musiałem przedstawić, żeby ta opowieść była wiarygodna, ale absolutnie nie skupiałem się tutaj na tej szerokiej perspektywie, tylko raczej z bliska chciałem tych ludzi podglądać.
Jedna z rodzin żyje w naszym regionie, byśmy powiedzieli, bo jest ona zakorzeniona w okolicach Radziejowa, czyli tu na Kujawach. Skąd pomysł, żeby tak było? Czy to jest jakieś miejsce dla pana szczególne, czy tak to po prostu sobie pan palcem na mapie wyznaczył?
Nie, to miejsce szczególne. To znaczy, no stamtąd pochodzi duża część mojej rodziny i ta miejscowość Piołunowo, w której się dosyć dużo akcji powieści dzieje, ona istnieje naprawdę właśnie niedaleko Radziejowa. Więc te okolice znałem, w tych okolicach jako młody chłopak dużo czasu spędziłem, gdzieś tam przy żniwach pomagając i tak dalej, więc no siłą rzeczy było mi łatwiej, a też no, fajniej to po prostu napisać niż jakąś taką zupełnie obcą dla mnie miejscowość.
Druga rodzina rodzina w okolicach Koła mieszka, tak?
Tak, no i to też jest nieprzypadkowe, ponieważ ja się w Kole urodziłem i tam ta druga strona mojej rodziny mieszkała, czy też mieszka nadal. Natomiast to są tylko takie, powiedzmy, no dla mnie może istotne smaczki, że jakieś tam, czy miejsca, czy sceny, czy odrobiny charakterów wzorowałem na tych swoich gdzieś tam doświadczeniach własnych. To nie jest w żaden sposób autobiograficzna, no ale po prostu jak mogłem się oprzeć na pewnych wydarzeniach rzeczywistych, które mi się wydawały ciekawe, jak na przykład to, nie wiem, porzucenie Niemki, to rzeczywiście mój dziadek tak tą Niemkę porzucił i po prostu takie rzeczy mi się gdzieś tam pozlepiały w jedną całość. Ja musiałem je dosyć mocno poprzerabiać, żeby mi to pasowało i datami, i jakimiś konkretnymi wydarzeniami, ale trochę tam takiej pod tą warstwą dostępną dla czytelnika ja widzę tą warstwę, z której ja to gdzieś tam sobie poszywałem.
Jak to jest? Czy w ogóle takie historie rzeczywiste pana inspirują? Skąd powstaje pomysł na intrygę powieści? Tutaj, jak pan zdradza, i miejsca, i ludzie jakoś pana zainspirowali rzeczywiste historie. Czy tak właśnie pan tworzy, że sobie jakieś wydarzenie, o którym pan wie lub się dowiedział, stawia na początku pisania i wokół niego snuje opowieść?
Zaczyna się zwykle od jakiejś jednej rzeczy, która gdzieś tam wywiera na mnie silne wrażenie. I tu w przypadku tej książki to było takie zdjęcie, które wygrało jedną z kategorii WordPress Photo i ono przedstawia 5 chłopców albinosów niewidomych w domu dziecka w Indiach. I od tego zdjęcia się zacząłem zastanawiać, w jakich okolicznościach to zdjęcie było wykonane i tak dalej, co z tymi chłopcami się dzisiaj dzieje, czy oni w ogóle wiedzą, że to zdjęcie wygrało WordPress Photo. I od tego mi się narodził ten cały bohater, ten Wiktor Łabędowicz. Natomiast wszystkie te historie pozostałe, które gdzieś tam miałem w głowie, tak jakieś opowieści rodzinne, czy jakieś tam poznajomych i tak dalej, to wszystko zaczęło się tak gdzieś tam układać w jedną całość i wymagało to dosyć dużo pracy, żeby to wszystko jakoś tak zlepić w sensowną całość, żeby to nie było takie poszatkowane, ale właśnie zaczęło się od tego albinosa, a później już to sklejałem w jedną całość. I tak z reguły to tak jest, że jakiś tam jeden element się pojawia, a później do niego dokładam następny.
Lubi pan tworzyć bohaterów, którzy są nieszczęśliwi, oni są ciekawsi, bo mam takie wrażenie, że tak. No i stworzył jeszcze pan postać syna albinosa i poparzonej dziewczynki, czyli Wiktora i Emilii, który jest mocno wredny i taki niesympatyczny.
Właśnie taki był mój cel, żeby w pewnym sensie dwoje ludzi wyjątkowych, bo oni jak byli dla mnie wyjątkowi trochę ci bohaterowie, ten Wiktor i Emilia, żeby pokazać, że dwoje ludzi wyjątkowych mogą mieć dziecko, które absolutnie wyjątkowe nie jest. I ten Sebastian jest wręcz takim człowiekiem do bólu normalnym, albo wręcz, jak powiedziała pani, takim niesympatycznym i trudno go lubić. Natomiast takie było założenie, bo też wydaje mi się, że w tych dzisiejszych czasach, w takich czasach raczej prostych, w których nie ma wielkich niebezpieczeństw, nazwijmy je powiedzmy takimi czasami dobrobytu, łatwiej popaść w taką bezbarwność. W tych czasach, w których powiedzmy żyli nasi dziadkowie, to były często okrutne i trudne czasy, ale tam człowiek zawsze był kimś, to znaczy był ofiarą, był katem, był bohaterem, był tchórzem, był zdrajcą i tak dalej, prawda? A teraz bardzo łatwo jest, szczególnie w tych wielkich miastach, które wciągnęło w końcu tego bohatera, jest pozostać takim człowiekiem, taką skorupką człowieka właściwie. Chodzić gdzieś tam do pracy, stać w korkach przez pół dnia i życie człowiekowi się zawęża do, nie wiem, do ekranu monitora, bo w domu ekran, w pracy ekran, w tramwaju ekran. I tak mi się wydaje, że czasami w taką pułapkę wpadamy, no i ten mój bohater też w taką wpadł.
Jak pan myśli, jaką rolę dzisiaj spełnia literatura? Jaką by chciał pan, żeby pana literatura spełniała rolę? Po prostu książki do czytania, czy coś więcej?
Na pewno bym chciał, żeby to było coś więcej, to znaczy, żeby po przeczytaniu książki, tak przynajmniej sobie zawsze chyba autor marzy, żeby po przeczytaniu książki coś w czytelniku zostało. Ale jestem wielkim zwolennikiem czytania książek dla przyjemności. To znaczy, dla mnie przede wszystkim książka musi być o czymś. I jakby pomijając wszelkie inne artystyczne aspiracje autorów i wszelkie inne funkcje oraz jakieś tam wartości, jakie spełniają książki, to uważam, że te książki powinny być o czymś i powinno się je czytelnikowi mniej lub bardziej, ale jednak chcieć czytać, tak? A zdarza mi się sięgać po książki, które są jakimś takim zupełnie czystym eksperymentem językowym albo jakąś taką wariacją w stylu tam, nie wiem, Jamesa Joyce'a czy Pynchona, gdzie właściwie trudno powiedzieć, o czym ta książka jest, ale ja się zawsze czuję w momencie lektury, jakbym, nie wiem, poszedł na jakąś wykwintną kolację i bym miał piękną muzykę, kelner by skakał wokół mnie, miałbym piękną zastawę, kieliszki i tak dalej, a nie miałbym na tym talerzu jedzenia. Jednak wydaje mi się, że ta treść powinna być.
Powiedziałam tutaj o bardzo, już kultowych w naszej literaturze nazwiskach, czyli o Myśliwskim i o Tokarczuk. Czy te nazwiska, które się pojawiły w recenzjach pana książki Dygot, jakoś panu są bliskie?
To znaczy, czytałem zarówno Myśliwskiego, jak i Tokarczuk, ale nie powiedziałbym, że to są najbliżsi mojemu sercu autorzy. Może bardziej Tokarczuk, bo chyba jest ze 4 książki przeczytałem, a Myśliwskiego tylko jedną. Nigdy nie jakoś tam w żaden sposób na mnie takiego większego oddziaływania, myślę, że te dwa nazwiska nie miały. Natomiast no, zrozumiałe, że do czegoś najłatwiej jest, jeżeli chodzi o promocję, porównać do jakichś dużych nazwisk, czy to mniej lub bardziej słusznie, bo to wtedy tego czytelnika jakoś...
Zachęca.
Tak, albo w ogóle ukierunkowuje, no bo sięgamy po książkę w księgarni i czasami nie wiemy, co to w ogóle jest, czym to się je, tak? Jak powiedzą, że nie wiem, kryminał a la Marek Krajewski, to już przynajmniej, wiem, co to mniej więcej jest. No więc tak tutaj porównali pewnie na wyrost, ale może to jakiemuś czytelnikowi ułatwiło, żeby sobie to mniej więcej gdzieś tam zaszufladkowo.
A kto jest pana takim największym przewodnikiem po literaturze i ulubieńcem, jeśli chodzi o pisarzy?
To się bardzo zmienia, bo na przykład ja prowadzę sobie taką listę książek, które czytam, mam, zapisuję sobie po prostu gdzieś tam w pliku parę zdań zawsze na temat każdej książki, którą przeczytałem. Gdzieś musiałem kiedyś jakiś artykuł napisać o jakichś ulubionych książkach i tak dalej. Zobaczyłem, co ja czytałem 10 lat temu, ja się za głowę złapałem, że dzisiaj zupełnie w ogóle inne rzeczy mam na półce i gdzieś tam przy łóżku. No teraz to chyba największe wrażenie robi na mnie Steinbeck i tak, i jest taki pisarz, który jest w Polsce mało popularny, to znaczy teraz już coraz bardziej, Michael Cramay się nazywa. Więc tak na szybko to mi te dwa nazwiska przychodzą do głowy. Ja też dużo czytam literatury popularnej i to trudno tak wskazać jakieś jedno konkretne nazwisko, ale te dwa to tak pierwsze mi przychodzą teraz do głowy.
Czy myślał pan kiedyś o napisaniu kryminału?
Nie, absolutnie mnie to nie ciągnie, nie wiem dlaczego, jakoś nie. I w ogóle nie przepadam za książkami i za filmami, w których wszystko jest takie bardzo logiczne i racjonalne. To znaczy, jeżeli zachowania bohaterów, które w kryminale muszą być logiczne, żeby ta intryga się zgadzała, tak, i żeby czytelnik mógł sobie na podstawie jakichś tam wskazówek sam próbować prowadzić śledztwo, to mnie do takiej książki zniechęca, bo ja bym chciał, żeby chociaż była jakaś tam nuta szaleństwa w tym zachowaniu bohaterów i jakaś nuta nieprzewidywalność.
Czy chce pan być pisarzem po prostu? Czy robi pan coś innego na co dzień? Czy to jest przyjemność, pasja?
Nie. Robię tylko to. 3,5 roku temu odszedłem z banku. To była taka odważna decyzja, bo miałem dobrą pracę.
W banku?
W banku, tak.
I tam sobie pan myślał o książkach, tak?
No, tam pisałem książki, bo tam już chyba miałem 5 czy 4 książki na koncie, więc to już się zazębiło, ale jakby tego czasu mi na tyle się tam zrobiło mało, że musiałem w końcu się zdecydować na coś i taką decyzję podałem i jest okej. Okay. Absolutnie nie żałuję.
Da się być pisarzem i wyżyć z pisania w Polsce?
Da się. Myślę, że niewiele osób ma takie szczęście, ale da się. W skrócie da się.
Na koniec tylko zapytam, co jest teraz na warsztacie pisarskim?
Teraz jest taka książka pod tytułem Ślady, już właściwie na ukończeniu. To będzie coś zupełnie innego, przynajmniej konstrukcyjnie od Dygotu, bo to będzie taki kalejdoskop życiorysów pokazany w osobnych historiach, które się wzajemnie przenikają. Czyli coś takiego trochę innego i to wyjdzie chyba w tym roku.
Gościem Pikowej Kawiarenki był pisarz, autor książki Dygot, Jakub Małecki. Przypomnijmy, gość akademickich spotkań z literaturą Wrota Wyobraźni to cykl organizowany przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kolejne spotkanie już w lutym. A za kilka minut kolejny gość w Pikowej Kawiarence Andrzej Gawroński.
Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku, stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoku wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak jak obłok, jak obłok, jak obłok. Jesteś mieszkańcem ziemi, a uczysz się od obłoku, swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagorii, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok, 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 jak obłok. Świat wokół ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak o. Jak obłok, jak
Pikowa kawiarenka.
W Pikowej kawiarence witam kolejnego gościa, a jest nim Andrzej Gawroński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kierownik pracowni pałacowej w zespole parkowo-pałacowym w Ostromecku.
No tak, dokładnie tak.
Wszystko się zgadza.
Tak, Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, oczywiście tak. Pan na zamku.
No tak można powiedzieć w pewnym sensie, ale na tym małym zamku, na tym
mniejszym. Czyli w Pałacu Starym.
W Pałacu Mostowskich. Tam rzeczywiście działa pracownia pałacowa od kilku lat, od 4 lat ponad. Pracownia zajmuje się przygotowywaniem, animowaniem tego wszystkiego, co od strony kulturalnej dzieje się w Ostromecku, czego ty też jesteś świadkiem i czego, mam nadzieję, są świadkiem i uczestnikami słuchacze twojego radia.
Tak jest, a my państwa o tym informujemy, relacjonujemy, co się dzieje, spotykamy się z artystami.
A my was podsłuchujemy.
A dziś chcielibyśmy porozmawiać o fortepianach, o niezwykłej kolekcji fortepianów zgromadzonych przez Andrzeja Szwalbego, która to kolekcja jest również eksponowana w Pałacu Starym w Ostromecku, ale zaszły pewne korzystne zmiany, o których powiemy. I myślę, że powiemy również o Kurierze Ostromeckim, który właśnie wyszedł. Pierwszy numer ma ten rok, bo to kwartalnik.
Jeszcze ciepły.
Jeszcze ciepły.
Masz drugi egzemplarz.
Mam drugi egzemplarz. Tak. Kurier Ostromecki. O czym możemy przeczytać w tym kurierze też za chwilę, ale rozpocznijmy, Andrzeju, od tej kolekcji fortepianów. Może powiedz, skąd ona tam się wzięła, jak ją eksponujecie i co ciekawego teraz masz do powiedzenia, jakie nowości?
No, przyparłaś mnie do mury.
Wiem, że możesz mówić o tym długo, ale spróbujmy.
Mogę mówić o tym długo, rzeczywiście, aczkolwiek, żeby nie było nieporozumień, też moje związki z tą kolekcją fortepianów, one zbyt długie nie są. Ja po prostu z tą kolekcją spotkałem się przed kilkoma laty, kiedy to, jak pamiętasz, miejski jeszcze wówczas ośrodek kultury stworzył taką przestrzeń przy ulicy Jagiellońskiej, mam na myśli Kafe Pianola.
Tak, i tam niektóre fortepiany
tak.
Zabrałem. zabytkowe trafiły.
Tak się stało z tego względu, że remontowany wówczas był pałac stary. Jak wiesz, miasto aplikowało o środki unijne, otrzymało te środki, zaczęło remontować pałac stary, w którym znajdowała się ta kolekcja. Tak naprawdę zapomniana, pozostawiona, jakby zupełnie bez sensu i myślę, że też zupełnie bez przyszłości. My jako pracownicy wówczas Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy postanowiliśmy te kolekcje wyeksponować w Cafe Pianola, której tak naprawdę miało nie być.
Pomysł
był
taki,
no i nie ma, ale pomysł był taki, że to pomieszczenie będzie tylko i wyłącznie magazynem, w którym te fortepiany na czas remontu się znajdą.
Przechowają się
Przechowają się dokładnie, tak? Jak zresztą w wielu innych miejscach, w których się przez lata przechowywały. No, ale doszliśmy do wniosku, że fajnie by było część tych instrumentów pokazać i rzeczywiście dla bydgoszczan myślę, że to był pierwszy kontakt z tą kolekcją, tak pokazaną, bo uważam, że akurat Cafe Pianola było miejscem, w którym mimo tego, że było ciasno, to było miło i fajnie oglądało się te instrumenty.
Pierwszym kontaktem, no tak, bo nie każdy wiedział, że w ogóle taka
istnieje,
kolekcja istnieje,
że w ogóle
choć
jest.
Oczywiście o niej mówimy i zainteresowani o niej wiedzieli, ale rzeczywiście dla większego grona odbiorców to był taki sygnał pierwszy, że są takie stare instrumenty i że jest taka w ogóle kolekcja.
Ty jesteś młodą panią redaktor i ty możesz nie pamiętać, oczywiście tutaj
jasne,
lekkie przymrużenie oka, ale tak naprawdę pamiętasz i państwo, słuchacze radia pamiętają, że pierwszym miejscem, którym ta kolekcja była wyeksponowana, ja to jeszcze też pamiętam, bo urodziłem się w ubiegłym wieku, że była to Filharmonia Pomorska,
tak
dokładnie foyer Filharmonii Pomorskiej. Tak naprawdę ta filharmonia była, przepraszam za wyrażenie, była zapchana tymi fortepianami. Skąd wzięło się to, że nagle te fortepiany stamtąd zniknęły? Stąd, że nie wytrzymali psychicznie tego obciążenia strażacy i stwierdzili, że nie może być tak, że goście, jak zwykle w gwarnej filharmonii i że te fortepiany. I nagle okazało się, że nie było dróg ewakuacyjnych. I te nieszczęsne fortepiany, które znajdowały się wówczas pod okiem, czujnym okiem twórcy tej kolekcji, czyli pana Andrzeja Szwalbego, powędrowały gdzie indziej, tak? Zostały wywiezione i przez lata tak naprawdę składowane były w różnych miejscach. Były składowane w magazynach telekomunikacji, w Ostromesku nomen omen, były składowane w pewnym momencie w tym starym pałacu, gdzie nie można było ich oglądać i gdzie one po prostu czekały. Nie czekały na Godota, można powiedzieć. Nie?
Doczekały się jednak i powstało takie miejsce właśnie w starym pałacu odremontowanym, w którym te fortepiany zostały wyeksponowane. I co się jeszcze teraz zmieniło?
Ubiegły rok, wydaje mi się, był tak naprawdę najważniejszy dla tej kolekcji. Oprócz tego, że rok, w którym została stworzona, bądź lata, w których była tworzona. Ale udało nam się, i to jest taki szczęśliwy zbieg okoliczności, myśmy rozmawiali o tym z Marzeną Matowską, dyrektorką Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, że nagle po prostu okazało się, że jesteśmy we właściwym czasie, we właściwym miejscu. To wszystko jakby zagrało. Okazało się, że w maju gościliśmy człowieka, który razem z Andrzejem Szwalbem tworzył tę kolekcję, czyli znakomitego muzykologa na co dzień mieszkającego w Szwecji, profesora już na emeryturze, profesora Benjamina Fogla. Okazało się, że zaiskrzyło między nami, że tak powiem, i złapaliśmy fajny kontakt. Okazało się po jakimś czasie, że profesor Fogel polecił nas Instytutowi Muzyki i Tańca z Warszawy, który właśnie tworzył niezwykły projekt. Projekt, można powiedzieć, unikatowy, mianowicie portal internetowy z polskimi kolekcjami fortepianów i pianin. I tu nagle okazało się, że dostaliśmy telefon, otrzymałem telefon od Agaty Mierzejewskiej z Instytutu, która zapytała się, czy chcemy wziąć udział w tym projekcie. No wiadomo, że chcemy wziąć udział, tym bardziej, że tak naprawdę nic nas to nie kosztowało. Jak sama wiesz, stworzenie portalu internetowego z porządnymi zdjęciami, profesjonalnymi, z opisami, naprawdę stworzonymi przez jednego z najlepszych światowych muzykologów, kosztowałoby majątek. Myśmy to naprawdę otrzymali za darmo. I ten portal jest już w sieci. Dokładnie premiera tego portalu miała miejsce w czasie konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Byłem na konferencji prasowej w Filharmonii Narodowej, gdzie się okazało, że no nie w tej sali głównej, ale w tej sali kameralnej odbyła się konferencja
prasowa.
Ale zawsze oczywiście. I czuć było tam te emocje w powietrzu. I w sali kameralnej odbyła się specjalna konferencja prasowa, na której ten portal został odsłonięty, jakby nastąpiło jego odsłona, przecięcie tej symbolicznej wstęgi. Portal jest niesamowitą skarbnicą wiedzy o polskich kolekcjach, których notabene mamy mało, bo tak naprawdę możemy powiedzieć o tym, że takie kolekcje są trzy w Polsce. w tym nasza Ostromecka, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. I tak naprawdę, wiesz, wydaje mi się, że to profesor Fogel i nasi goście z Instytutu Muzyki i Tańca, to oni jakby nam uświadomili tak naprawdę...
Jak ważna jest ta kolekcja.
Tak, co my mamy w ogóle, tak? Myśmy wiedzieli, że ta kolekcja jest ważna, że Andrzej Szwalbe, którego my wręcz po prostu na rękach nosimy, ubóstwiamy, jest naszym idolem w ogóle po prostu. I jak wiesz, w Starym Pałacu na drugim piętrze ma swój gabinet, w którym codziennie przemawia po prostu do gości odwiedzających nasz pałac. Ale myśmy sobie w tym momencie zdali sprawę z tego, że no jedna z trzech kolekcji to jest poważna historia, rzeczywiście. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy fortepian, który kiedyś na 25-lecie pracy twórczej, pracy kompozytorskiej Zygmunt Noskowski otrzymał od społeczeństwa. Nastąpiła zbiórka pieniędzy, kupili Noskowskiemu ten fortepian, zresztą fantastyczny, zapomniany niestety kompozytor. I my mamy ten fortepian, jesteśmy z niego dumni, pokazujemy go, chwalimy się. Mamy w tej kolekcji 51 instrumentów i co podkreśla profesor Fogel, najważniejsze w tym jest to, że są to głównie instrumenty wyprodukowane na ziemiach polskich, znajdujących się, jak przecież wiemy, pod zaborami. To jest niesamowite. Ja nie miałem zielonego pojęcia o tym, że w XIX wieku w samej Warszawie było ponad 25 manufaktur produkujących instrumenty. I to instrumenty doskonałej jakości, kompletnie nie odbiegające swoją budową, jakością od instrumentów produkowanych we Francji czy w Niemczech, tak? Mamy Pleyela, mamy Bechsteina, ale tutaj mamy instrumenty wyprodukowane w manufakturach, które tworzyły równie dobre instrumenty. To jest niesamowita w ogóle historia.
No tak.
Ja jestem zafascynowany tym, szczerze mówiąc, i wiesz, takie obcowanie z tymi instrumentami, ilekroć chodzę po tym Starym Pałacu, a przemierzam tam kilometry miesięcznie, to tak zawsze sobie myślę, gdyby te fortepiany, już nie mówię, że mogły grać, bo jak wiesz, one nie grają, ale gdyby one mogły mówić i gdyby one powiedziały swoją historię, no chociażby ta historia tego fortepianu Noskowskiego jest niesamowita po prostu.
A takich fortepianów tam jest więcej. Każdy ma z nich swoją historię.
Każdy ma swoją historię. Tam są naprawdę...
Ile wiecie, jeśli chodzi o te fortepiany?
Wiemy wszystko o tych fortepianach. Teraz,
Kogo dostał, komu kupił, prezentował, wszystko wiadomo.
Tu się pojawiają różne ciekawe historie, ponieważ tak naprawdę, kiedy w Ostromecku dwukrotnie zawitała wycieczka z Instytutu Muzyki i Tańca pod kierownictwem Agaty Mierzejewskiej z profesorem Foglem, który był tam głównym jakby takim znawcą tego, zaczęliśmy dowiadywać się o tych instrumentach, bo braliśmy udział, pomagaliśmy w tych pracach. Zaczęliśmy dowiadywać się o rzeczach, o których akurat nie mieliśmy pojęcia. Ja, żeby nie było nieporozumień, niestety nie gram na instrumencie, nie gram na fortepianie i to mnie bardzo boli.
Ja już byś się mógł trochę nauczyć.
Ja próbuję, ale ja odnoszę wrażenie, że wybrałem sobie zbyt trudny fragment na początek, bo wybrałem Kita Jarretta i to mi nie wychodzi za bardzo.
To może zejdź z tego repertuaru.
Na wlaskotek, na płotek.
Tak.
Dziękuję ci bardzo.
No trochę lepiej, no. Zawsze Fale Dunaju można zagrać albo...
Ja ćwiczę, no próbuję, po prostu próbuję i myślę, że kiedyś dojdzie do tego, że umówimy się i zagram ci coś, jak przyjedziesz do Ostromecka. Rzeczywiście, każdy z tych instrumentów ma jakąś ciekawą historię. Skąd one w ogóle się wzięły, bo może o tym dwa słowa.
Tak.
To jest dosyć ciekawe. W latach 70. sporo młodszy profesor Fogel, który jeszcze nie był profesorem Foglem, razem z Andrzejem Szwalbem zaproponowali, po prostu wprowadzili, jakby wdrożyli taki pomysł, by zrobić coś w rodzaju inwentaryzacji tego, co znajduje się w prywatnych rękach mieszkańców województwa i tak dalej, czy nawet kraju. Chodziło tutaj o to, by stwierdzić rzeczywiście, jakie instrumenty znajdują się w kolekcjach czy w rękach rodzin. No i rzeczywiście takie osoby zaczęły się zgłaszać. To zaczęło być spisywane, inwentaryzowane w jakiś tam sposób i w pewnym momencie okazało się, że tutaj po prostu to doszło do tego, że te instrumenty zaczęły być stopniowo, to był apel akurat ówczesnego Ministerstwa Kultury, odkupywane od właścicieli, z tego względu, że oni się chcieli, czasami chcieli się tego pozbyć, bo to nie stanowiło dla nich jakiejś specjalnej wartości, bo tak czasami
już nie
się...
można było grać.
Tak, bo czasami się rzeczywiście tak zdarzało. Może potrzebowali pieniędzy, w tym uczestniczyła DESA, czyli przez DESę było to kupowane i w ciągu kilku lat ta kolekcja powstała. Aczkolwiek, żeby nie było nieporozumień, sam pomysł Szwalbego i Fogla był zupełnie inny. Pomysł był taki, by stworzyć w Bydgoszczy coś w rodzaju Instytutu Muzyki. Instytutu, który byłby takim miejscem, w którym adepci sztuki, budowy instrumentów uczyliby się, jak te instrumenty były budowane, uczyliby się je naprawiać i tak dalej, i tak dalej.
Czyli wokół
tego, tak, wokół tego jakby powstałaby potężna instytucja. Jedna z wielu instytucji, które Szwalbe tak naprawdę wymyślił w Bydgoszczy.
Czegoż Szwalbe nie wymyślił.
No więc właśnie. I to by była kolejna instytucja wymyślona przez pana Szwalbego, ale tym razem okazało się, że pan Szwalbe poległ niestety, bo te lata 70. to, wiesz jakie były lata 70. Wtedy nie udało się tego po prostu zrobić i wydaje mi się, że nagle okazało się, że na placu boju pozostał Szwalbe, Fogel
i fortepiany.
I tu powstał pewnego rodzaju problem, tak? Czyli co dalej? No okazało się, że po latach, kiedy te fortepiany po prostu gdzieś tam sobie amuzą stały, trafiły w miejsce, w którym już chyba będą, tak mi się wydaje. No chyba, że uda się w Bydgoszczy znaleźć kiedyś miejsce, w którym one znajdą się wszystkie naraz w jednym miejscu.
A w tej chwili wszystkie nie są jeszcze w pałacu starym?
Tak naprawdę jest jeszcze kilka instrumentów, które są w magazynie. Te resztę, która podczas inwentaryzacji wykonanej przez profesora Fogla przeprowadziliśmy kilka miesięcy temu, wyciągnęliśmy z magazynów, opisaliśmy je, wstawiliśmy je do starego pałacu, zostało dosłownie chyba około 10 instrumentów, które po prostu już są w słabym stanie i myślę, że może stać się tak, że one nie będą wyeksponowane ze względu na to, że wiesz, słabo wyglądają. Ja nie mówię już o tym, że one nie grają, ale jeszcze na dokładkę trzeba by było włożyć mnóstwo pieniędzy w to,
bo one jak
od strony meblowej, tak, od strony meblarskiej. Plan jest generalnie taki i mówię to tobie i to jest taka tajemnica, o której nie chciałbym, żebyś komukolwiek, wiesz, powtarzała.
Oczywiście, zostanie to między nami.
Trzy palce na sercu po prostu, tak? W maju planujemy nową odsłonę kolekcji fortepianów Andrzeja Szwalbego. Ma to wyglądać w ten sposób, że nasze plastyczki Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zaaranżują na nowo ten stary pałac. Jesteśmy po rozmowach z dyrektorem Woźniakiem. Będziemy chcieli wypożyczyć więcej eksponatów z Muzeum imienia Wyczółkowskiego z Bydgoszczy, by one jakoś piękniej zagrały z tymi fortepianami w tych pałacowych wnętrzach. Na drugim piętrze ma się znaleźć duża wystawa stała, wystawa fotografii zatytułowana Fortepiany w polskich kolekcjach. No i chcemy wydać, już zaczynamy nad tym powoli pracę, katalog z tymi fortepianami w roli głównej, bo to jest bardzo ważne.
Portalem internetowym?
Tak,
ale katalog katalogiem.
I ten katalog wydamy jako Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Ten katalog tak naprawdę pod swoje skrzydła weźmie profesor Fogel. Artykuły napisze też Agata Mierzejewska, która napisała tutaj do Kuriera świetny artykuł o fortepianach. Joanna Gul, to są nasze koleżanki z Instytutu Muzyki i Tańca z Warszawy. No i chcemy zaprosić nominowanego do paszportów polityki pana Książka, który nam zagra ładny koncert. I plan jest taki, oczywiście już w tej chwili zapraszam i ciebie, i słuchaczy, 3 maja. 3 maja to jest
fajna, bardzo piękna data.
To jest piękna data. Data idealnie nadająca się na nowe otwarcie kolekcji Szwalbego w Ostrołęcku.
To już Państwa zapraszamy 3 maja.
O 16.
O 16, nawet już godzinę znamy.
Coś
jesteście
się
bardzo
działo.
Zorganizowani.
Jesteśmy zorganizowani. Tak, musimy być zorganizowani, oczywiście, że tak.
Bo Szwalbe w końcu na Was patrzy. Co Wy robicie z jego kolekcją?
Przepraszam, jestem kompatybilny zdrowotnie z pogodą za oknem, niestety. Tak.
Kurier Ostrołęcki jeszcze, tak jak mówiliśmy, w naszych rękach, nowiusieńki numer, gdzie można dostać kurier?
Jeszcze ciepły. Można otrzymać go w Ostromecku. Będzie też troszeczkę egzemplarzy w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy przy Marcinkowskiego, ale generalnie ten kurier, rozdajemy go w Ostromecku. To jest tak naprawdę nawiązanie do kuriera, który, jak pamiętasz, wychodził w czasach, kiedy to Filharmonia Pomorska zawiadywała Ostromeckiem, a dokładnie Starym Pałacem w Ostromecku. I tutaj na stronie 17, bardzo proszę, mamy okładkę kuriera Ostromeckiego przed wielu, wielu laty. I co ciekawe, mamy tutaj artykuł Spotkanie z panem Gerardem Lewandowskim. Niezwykły człowiek, który odwiedził nas w ubiegłym roku. To jest człowiek, który projektował od strony graficznej ten kurier. Okazało się, że to jest niezwykła postać. On raz do roku w październiku odwiedza Ostromecko, fotografuje wszystko, co się da sfotografować. Udało nam się z nim porozmawiać. Niezwykła postać. Ten kurier ostromecki, on porusza różne tematy. Jest bardzo dużo o historii. W tym akurat numerze mamy o 3 pokoleniach Alvensleibenów w Ostromecku. Mamy artykuł, zresztą świetny artykuł Agaty Mierzejewskiej i Asi Gul, zatytułowany Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o fortepianach, ale baliście się zapytać. Przy okazji jeszcze chciałem poinformować poinformować, że na portalu internetowym zatytułowanym www.fortepian.instrumenty.edu.pl jest blog prowadzony przez Agatę Mierzejewską, świetny blog, gdzie ona opisuje wszystko wokół fortepianów. Ja na przykład ostatnio na tym blogu obejrzałem znakomity film o tym, jak się produkuje fortepiany, jak produkują fortepiany w fabryce Steinwaya. Niezwykła w ogóle historia. No, zapraszam bardzo serdecznie na stronę internetową i do lektury Kuriera Ostromeckiego.
Ja się przyłączam do tego zaproszenia. Kurier Ostromecki, drodzy Państwo, do zdobycia w Pałacu Starym w Ostromecku, no i w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.
A, jest, jeszcze warto dodać, że mamy tutaj program, moja droga, na 3 miesiące do przodu.
Tak, kalendarz imprez kulturalnych, tak. Styczeń, marzec 2016.
Dokładnie, i rozmowa na końcu z naszym ulubionym Grzegorzem Pleszyńskim, który, jak wiesz, jest
prawie
rezydentem,
zamieszkał,
który jest rezydentem w Ostromecku i mieszka na Strychu, tak. Gdzie maluje swoje obrazy.
I maluje i jeszcze spotyka się z publicznością.
I wykłada
i w ogóle jest antydepresyjny.
Tak, ja też spotykam się z nim i od razu muszę powiedzieć, też się staje po takich spotkaniach antydepresyjny. Do czego Państwa zapraszamy?
No ty w ogóle nie jesteś taki depresyjny, raczej jesteś antydepresyjny.
Ja jestem wręcz optymistyczny.
No prawda. No,
dziękuję.
Znam Cię tyle lat i to prawda, że jesteś optymistyczny, to mnie bardzo cieszy. Kurier Ostromecki i kolekcja fortepianów w Pałacu Starym w Ostromecku do obejrzenia. Nowe otwarcie będzie
3 maja
o godzinie 16. Piękny czas, na pewno będzie piękna pogoda i będzie można pochodzić po parku pięknym.
A zapytaj mnie, jak będzie wyglądało zakończenie w ogóle tego spotkania 3
maja. Jak będzie
maja?
Zakończenie wyglądało tego spotkania 3
Będziemy
maja?
Śpiewali pieśni patriotyczne z chórem prowadzonym przez Mariana Wiśniewskiego.
To będzie bardzo
grill,
sympatycznie i grill.
Patriotyczne.
I tak jak mówię, pogoda by się przydała, ale
będzie
pewnie
pogoda.
Będzie pogoda.
Będzie pogoda.
W końcu jesteś optymistą. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Andrzej Gawroński.
Dziękuję bardzo.
Kierownik pracowni pałacowej w zespole parkowo-pałacowym w Ostromecku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Był dzisiaj moim Państwa gościem w Pikowej Kawiarence. Zapraszamy na to wydarzenie 3 maja, a cały czas również, kto jeszcze nie był w Pałacu Starym,
nie wierzę,
pięknie odnowionym,
nie wierzę.
Widział tej kolekcji, to może to zrobić w ciągu tygodnia?
Może to zrobić w ciągu tygodnia od rana do godziny 16, a w niedzielę otwieramy od godziny 11 i mamy też otwarte do 16, ale to tylko w czasie zimowym. Normalnie jak już się zrobi tylko trochę cieplej i trochę jaśniej,
to będzie dłużej
oczywiście.
Andrzej Gawroński, dziękuję Ci
bardzo.
Dziękuję
uprzejmie.
To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Pikowej Kawiarenki. Ewa Dąbska, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu za tydzień. Do usłyszenia.
Pikowa Kawiarenka. We'll be right back. Pikowa kawiarenka.
Tylko jest ten czas.